Serce jak obłok. Dobry wieczór.
Dobry wieczór, witamy Państwa bardzo serdecznie. To Męgowska, Joanna Kuczborska
i Agnieszka Osmulska-Ilczuk. Przypominamy Państwu o konkursach, dwóch wciąż trwa, bez ograniczeń datowych konkurs, a właściwie wspólna zabawa, czy nasza propozycja dla Państwa, tomik za wiersz. Dziękujemy pięknie za te wiersze, które do nas docierają. Ich adresaci na pewno otrzymają takie upominki wierszowe, między innymi pani Wiesława Kieliszek, którą pozdrawiamy bardzo serdecznie, może spodziewać się takiego prezentu w najbliższych dniach. A także konkurs, no niestety już ograniczony datą, trudny, zdajemy sobie sprawę, ale myślę też, że inspirujący i warto pokusić się o opisanie miłosnej historii, czy tej znanej Państwu z najbliższej okolicy, może z historii własnej rodziny, ale i też tych historii, które już ktoś kiedyś sfilmował, opisał, zawarł w piosence, a które niezmiennie są dla Państwa wyznacznikiem jakiejś wielkiej miłości, czymś pięknym, o czym warto pamiętać. Na takie miłosne historie spod Państwa pióra wciąż jeszcze czekamy, mniej więcej do połowy września. I piękne, piękne nagrody w tym konkursie mamy dla Państwa, między innymi są to powieści znanego, poczytnego, lubianego pisarza Evansa, a także wspaniały album ze zdjęciami, tekstami i na dodatek dwoma płytami z piękną muzyką i piosenkami Céline Dion.
Także zachęcamy, zapraszamy. Te historie miłosne, które zrobiły wrażenie na Państwa sercach, umysłach, wyobraźni, niech zostaną przez Państwa nawet króciutko opisane i przesłane do nas, czy to drogą internetową, mail studio@radiopodlasie.pl w temacie Serce jak obłok, ale można też wysłać klasyczny list ze znaczkiem Katolickie Radio Podlasie, ulica Biskupa Świrskiego 56 08 110 Siedlce i także prosimy o dopisek Serce jak obłok.
Give me your love. Książki z dobrej strony.
Dzisiaj, proszę Państwa, chcemy zachęcić Państwa do przeczytania książki. To taka dobra lektura na końcówkę wakacji, jednocześnie dobra lektura dla tych, którzy podróżują, co więcej, czynią podróżowanie swoją pasją, bo to też lektura w pewnym sensie ostrzeżenie. Książka, która jest takim dosyć ciekawym zjawiskiem na rynku wydawniczym, bo autorka Joanna Onoszko postanowiła pokazać świat osób pasjonujących się górską wspinaczką i pokazać jednocześnie pewne patologie, które z tym światem się łączą. Sekretne życie motyli, taki jest tytuł tej książki. I za chwilę zechcemy oddać głos autorce Joannie Onoszko, która więcej na temat samej tematyki Państwu powie. Spotkamy się również z wybitnym alpinistą Piotrem Pustelnikiem, no i posłuchamy, jak on tę książkę odebrał jako człowiek, który książek o górach przeczytał już w swoim życiu mnóstwo, no i sam bierze udział w takich wyprawach. Gdzieś w podtekście pewnie można się domyślać, że dla niego ta książka mogła też być jakoś wstrząsająca, bo ona pokazuje jakby drugą stronę, to jak zwykły człowiek patrzy na środowisko alpinistów, ludzi, dla których wspinaczka górska staje się pasją. Ale to jest też książka o relacjach między ludźmi, o przyjaźni, o toksycznych związkach, o takiej subtelnej przemocy w tych związkach, o tym, że bardzo źle, jeżeli dla jednego człowieka całym życiem jest drugi człowiek, że z tego mogą wynikać różnego rodzaju problemy i też, że oderwanie od rzeczywistości to jest coś, co przynosi ogromne szkody właśnie w tych relacjach, że jeżeli staramy się tworzyć jakby nową rzeczywistość po to, żeby było wygodnie, żeby tutaj akurat w tym przypadku było to też medialne, że to zawsze niesie ze sobą jakieś konsekwencje takie w przestawianiu priorytetów, wartości tego, co w życiu ważne. No na pewno książka ciekawa właśnie w tej warstwie takiej psychologicznej, ale no po pierwsze zachęcamy do lektury, a po drugie zachęcamy do spotkania z autorką Joanną Onoszko dzięki wydawnictwu Znak, które książkę wydało. Możemy słuchać tej rozmowy i z alpinistą Piotrem Pustelnikiem, który także o książce będzie opowiadał.
Książka jest o wielu rzeczach. W pierwszym planie jest o wyprawie i o kręceniu filmu dokumentalnego. Ale na tym tle rozgrywają się różne dramaty, małe i duże. Okazuje się, że wyprawa schodzi na dalszy plan, a najważniejsze są relacje i emocje. Książka jest o ludziach, którzy są owładnięci sławą, którzy są owładnięci chęcią sławy i którzy są dla tej sławy w stanie zrobić wszystko, ale też i wszystko stracić. Utrata przyjaźni jest tam również bardzo ważnym wątkiem. I pytanie, czy w imię sławy warto tracić przyjaźń, miłość. Książka jest też o toksycznych związkach, o toksycznych relacjach między nie tylko partnerami, czyli kobietą i mężczyzną, ale także między przyjaciółmi. Co wydawałoby się jest bardzo, właściwie nie powinno mieć miejsca. Po to mamy przyjaciół, żeby nie mieć z nimi toksycznych relacji. Ale jak się okazuje, moi bohaterowie weszli w takie trudne relacje. Książka jest o ciekawym życiu. Jedna moja bohaterka nazywa to ciekaworobieniem. Nam się wydaje, szarym zjadaczom chleba, że ludzie, którzy podróżują, którzy robią różne niesamowite rzeczy, mają bardzo ciekawe życie i to ciekawe życie jest lepsze niż to nasze życie. Ale to ciekawe życie ma swoją cenę i ta książka również opowiada o tej cenie za to ciekawe życie, ale także opowiada o cenie, jaką płaci jedna z bohaterek, która bardzo chce zobaczyć to ciekawe życie. To jest opowieść o ludziach, którzy mieli pasję i ta pasja przerodziła się w chorą ambicję, która napędza i zmusza do różnych dziwnych działań. Bo cóż, no każdy chce mieć fajne wakacje, każdy chce zrobić coś, to jest modne. Niebezpieczne jest, gdy coś, co było kiedyś naszym hobby, co było naszą radością, co właśnie jest zabawą, staje się metodą na zarabianie pieniędzy i w pogoni za tymi pieniędzmi właśnie zaczynamy to ciekaworobienie i wtedy się nakręca to błędne koło. Ja nie widzę w tym nic złego, że ludzie chcą ciekaworobić w wolnym czasie, bo dopóki to jest zabawa i dopóki nie jest to towar, który zaczynamy sprzedawać, to jest wszystko okej. Natomiast wielu ludzi sprzedaje oczywiście swoje pasje i też nie ma w tym nic złego, tylko że w momencie, kiedy ta pasja właśnie staje się tą chorą ambicją i po to, żeby za cenę tej sławy i chorej ambicji robimy rzeczy niedobre, tak jak moi bohaterowie, to wówczas jest niedobrze. To chciałam pokazać, ponieważ zetknęłam się w swoim życiu z takimi osobami i głęboko mnie to poruszyło. Stąd też pomysł na tą książkę.
Przyglądała się pani w swojej książce dwóm kobietom, bo jest Liza i Norę, i o Lizie chciałbym teraz kilka słów powiedzieć, bo to ta kobieta, o której napisała pani, że nie jest kobietą bluszcz, a jednak jej Stefan to jej całe życie i cały świat.
Liza jest postacią w mojej książce tragiczną. To o nią toczy się walka i o jej duszę toczy się walka. Nie będę zdradzała, co zrobi. Czy jest kobietą bluszczem? No absolutnie nie jest kobietą bluszczem. Ma swoją drogę. Wydaje jej się, że jest samodzielna, że jest dzielna, ale jednocześnie nie może żyć bez swojego partnera. Pytanie dlaczego? W mojej książce pojawia się również motyw kata i ofiary. Toksycznej relacji, za którą tak naprawdę winne są obie strony. To znaczy w naszym przekonaniu to tylko kat jest winien. Natomiast tak jak kat potrzebuje ofiary, tak ofiara potrzebuje kata. I wzajemnie się uzupełniają. I dopóki ofiara nie uświadomi sobie, że jest ofiarą, będzie znakomitym celem kata. Wydaje się nam również, że kiedy mówimy właśnie kat ofiara, no to natychmiast wyobrażamy sobie albo gilotynę, albo przemoc niezwykłą. Tymczasem przemoc może się realizować w bardzo subtelny sposób i ta relacja może się realizować w bardzo, bardzo subtelny sposób, który jednak jest niezwykle bolesny dla nas, ponieważ dotyka naszych najgłębszych zakamarków duszy. W tą relację kata i ofiary wchodzi nie tylko Liza, ale również jej przyjaciółka, jej sister. I co ciekawe, wchodzą one w tą relację z tym samym mężczyzną. Pytanie jest, czy mężczyzna jest zazdrosny o swoją partnerkę i dlatego ta tak samo robi ofiarę z Nory. A może Nora jest po prostu słaba i jest dobrym celem, może też chce być ofiarą. To już będzie musiał przeczytać czytelnik na samym końcu i zobaczyć, kim jest Nora. Książkę czyta się szybko. Czytelnicy, którzy mieli już okazję ją przeczytać, czytają ją albo w jedną noc, albo w jedną podróż do Gdańska, albo do Zakopanego. Nie mogę tego powiedzieć, tak jak powiedział mi to jeden z czytelników, ale ubiorę to w ładniejsze słowa. Więc powiem, że zepsułaś mi cały dzień. Nic nie zrobiłem, bo musiałem czytać.
książka mi się podobała. Tak, to jest niewątpliwie duży sukces autorki, że no, człowiekowi, który już dużo książek górskich przeczytał, różnych, na przestrzeni no, kilkudziesięciu lat, no to ta akurat to, że mi się spodobała, jest plusem tej książki i zasługą autorki. Rzecz jest o pewnej wyprawie, jak to w górach, w trakcie której rozgrywają się, niektórzy powiedzą dramatyczne, ja mam do tego trochę inny stosunek, bo ja już nie takie draki na wyprawach widziałem, ale no dosyć dramatyczne wydarzenia, które chwieją pewnym zespołem relacji pomiędzy bohaterami. Ten bohaterowie, którzy na początku tej książki wyjeżdżają jako przyjaciele, wracają, no mówiąc najbardziej oględnie, jako nieprzyjaciele, a przynajmniej w każdym razie jako ludzie sobie obcy. Książka tak naprawdę opowiada o dwóch rzeczach. Po pierwsze o pewnej patologii zniszczenia relacji międzyludzkich przez wiele czynników, przez brak dobrej komunikacji między nimi, przez brak szczerości, przez pewne ukryte cechy charakteru, które wcześniej nie były w ogóle widoczne. No i to jest ta pierwsza jakby warstwa tej książki, a druga warstwa to jest stosunek autorki do czegoś, co się nazywa tworzeniem. W trakcie tej wyprawy jest kręcony film o wspinaczce, która miała miejsce trochę wcześniej. Żeby nakręcić film, trzeba mieć trochę więcej materiału, więc ten film jest kręcony i o tym właśnie, jak ten film jest kręcony, jaki stosunek do tego typu dokumentu mają bohaterowie, no to też o tym jest ta książka, to jest ta druga warstwa. I tutaj muszę powiedzieć tak, ja się spodziewałem, znaczy ja nie wiedziałem, o czym jest ta rzecz, bo tytuł książki wskazywałby na to, że jest to książka o owadach, czyli entomologiczna, natomiast w samym środku oczywiście jest zupełnie coś innego. I ja po przeczytaniu tam pierwszych dwóch, trzech rozdziałów myślałem, że to będzie tak, że na bazie tych wydarzeń, które się zdarzyły na tej wyspie, będzie to bardziej opowieść o właśnie o tym tworzeniu. Także o patologii tego tworzenia i o tym, czym jest dokument dla człowieka, jakie ma znaczenie warstwa faktologiczna, rzeczywistość, na ile można ingerować w rzeczywistość. Autorka też tę kwestię podniosła, ale na równi z warstwą emocjonalną, w której się to wszystko rozgrywa, w tym całym morzu tych emocji i w takiej, powiedziałbym, dosyć gęstej, napiętej atmosferze. To stężenie niepokoju wisiało nad tą książką do samego końca. Ale to, co mnie w niej zaskoczyło, pozytywnie oczywiście, to jest zakończenie. Ja doskonale sobie zdaję sprawę, że bardzo łatwo jest fabułę rozpocząć, rozkręcić, wciągnąć widza, tylko potem jak to skończy, żeby widz z tego coś zapamiętał, albo czytelnik, raczej czytelnik niż widz. No, mam nadzieję, że filmu nie będzie. Jeszcze jednego. Więc to zakończenie, które tak wycisza te emocje, powoduje, że jakby człowiek z powrotem wraca do normalności takiej, do tej rzeczywistości takiej przyziemnej zupełnie, do tej codzienności, do takich dni i nocy, to jest chyba najlepsze, co można było zrobić w tej sytuacji. Nie zostawić widza tak bum z tą wielką emocją, tylko tak powoli to wyciszyć. I to też jest ogromny walor książki. Ja ją ludziom polecam, dlatego że po pierwsze, abstrahując od tego, gdzie się ona dzieje, kim są bohaterowie, to warto zobaczyć, w jaki sposób mogą ewoluować relacje międzyludzkie. A po drugie, no to dla wielu osób, a prawie każdy z nas w jakiś sposób rejestruje swoje dokonania, to jest to pewna lekcja pokory wobec pewnych żelaznych reguł, którymi się ten nasz świat kieruje, a jest to taka uczciwość wobec rzeczywistości i szacunek do niej. To jest coś, co nie powinno się tak bezkrytycznie ingerować.
Rozumiem, że mówi Pani o tym, że ludzie są też w tym wszystkim ważni, ale czy ta strata, która się pojawia w życiu bohaterów, no, że już nie są tymi, którzy cieszą się po prostu swoją wyprawą, tylko koncentrują się tam na tym, co potem sprzedadzą, jakie zdjęcia będą się opłacały i co napisać na swoim blogu w momencie, kiedy jest się na Grenlandii. Może z tym po prostu trzeba się liczyć, może tak po prostu jest.
Koloryzowanie wydarzeń stało się niestety coraz częstszą praktyką i sprzedawanie siebie i swojej dzielności w odpowiednim oczywiście opakowaniu też się stało niestety wśród niektórych, powtarzam, niektórych podróżników, praktyką, która w mojej ocenie jest niedopuszczalna. Zaczęliśmy sprzedawać siebie jako produkt. Pojawia się pytanie, no, co jest podróżą? Czy musimy koniecznie w podróż ruszać na koniec świata? Czy podróżą też nie jest udanie się do szarego miasteczka i spotkanie tam niezwykłych ludzi? Ale tego nie robimy. Tego się nie da sprzedać. W związku z tym musimy coraz wyżej, coraz bardziej wskoczyć na palmę, siedzieć na niej, potrząsać. Ta podróż schodzi na dalszy plan. Najważniejsza jest nasza dzielność i nasz event, który kreujemy w tej podróży.
To jest taka nieustająca autokreacja, bo tutaj kończy się język podróżniczy, a zaczyna się język agencji PR-owskiej.
Tak, tak, tak. Jeden z moich bohaterów mówi z rozpaczą właściwie, że wspinanie to nie jest jogurt, nie można go sprzedawać jak jogurt i w ten sam sposób go reklamować. W takim powszechnym odbiorze alpinizm, himalajzm, wspinanie, ludzie, którzy się wspinają, są niezwykli, którzy są niezwykle szlachetni. Ja tak w takim etosie zostałam wychowana i przez wiele lat funkcjonowałam w przekonaniu, że rzeczywiście są to nadludzie. I zetknięcie się z inną rzeczywistością było dla mnie ogromnym rozczarowaniem. Oczywiście nie dotyczy to wszystkich wspinaczy, ale pojawiła się wraz ze zmieniającym się światem oczywiście. Okazuje się, że to są też ludzie. Że w ogóle ci ludzie, którzy podróżują, którzy my myślimy, że są właśnie tacy uwznośleni, oni często są powładnięci właśnie chorymi ambicjami i chęcią pokazania światu, że są lepsi, że ich życie jest ciekawsze, fajniejsze. W pewien sposób też wpędzają w zakłopotanie, w kompleksy tych szarych zjadaczy chleba, podziwiających właśnie te wyprawy z kanapy.
Książka Sekretne życie motyli wydana przez krakowski Znak. O książce opowiadali autorka Joanna Onoszko. O książce także mówił Piotr Pustelnik, alpinista. My Państwa gorąco zachęcamy do lektury. Ale także pomyślałyśmy sobie, że to jest taki dobry punkt wyjścia, to ostatnie zdanie, które przed chwilą padło z ust Joanny Onoszko, o tym, żeby o tym podróżowaniu takim mniej spektakularnym dzisiaj w piosenkach Państwu poopowiadać.
Rozejrzyjmy się, może muzycznie, właśnie dziś wieczorem, gdzie są te piękne palmy, czasami w cudzysłowie, te piękne miejsca i te niezdobyte góry, specjalnie dla nas.
Często takie miejsca są bardzo blisko i nie trzeba wyjeżdżać nie wiadomo gdzie, żeby docenić czasami zupełnie nieodkryte, wydawałoby się na pierwszy rzut oka, nieciekawe miejsca, które poprzez to, że my tam się znajdziemy w gronie bliskich, znajomych, przyjaciół, poszukamy tego, co dla nas ważne, mogą stać się właśnie takimi ważnymi miejscami na mapach naszego podróżowania. No i to muzyczne spotkanie dzisiaj rozpoczniemy chyba taką sztandarową, podróżniczą piosenką, przepiękną, pachnącą, barwną. Wiersz Krzysztofa Kamila Baczyńskiego zaśpiewany przez Grzegorza Turnała.
Znów wędrujemy ciepłym krajem, malachitową łąką morza. Ptaki powrotne umierają wśród pomarańczy na rozdrożach. Na fioletowo-szarych łąkach niebo rozpina płynność arkad. Pejzaż w powieki miękko wsiąka, zakrzepła sól na nagi. Warga. A wieczorami w rondach zatór noc liże morze słodką grzywą. Jak miękkie gruszki brzmieje lato, wiatrem sparzone jak pokrzywą. Przed fontannami perłowymi noc winogrona gwiazd rozdaje. Znów wędrujemy ciepłą ziemią, znów wędrujemy ciepłym krajem, malachitową łąką morza. Ptaki powrotne umierają wśród pomarańczy na rozdrożach. Krajem, malachitową łąką morza. Ptaki powrotne umierają wśród pomarańczy na rozdrożach. Przed fontannami perłowymi noc winogrona gwiazd rozdaje. Znów wędrujemy ciepłą ziemią, znów wędrujemy ciepłą. Krajem malachitową łąką morza.
Czyli czasami po prostu wystarczy wyruszyć, rozpocząć wędrówkę, a znajdą się i palmy, i piękny świat, i tajemnice, i coś, co nas zaskoczy.
Na dach świata zespół Czerwone Gitary nas teraz zabierze, więc już pewnie Państwo domyślają się, że o górach rzecz będzie. No a skoro góry, to też w Bieszczady się wybierzmy do zalanej deszczem Cisnej.
Świat, tam gdzie wiem.
serce jak obłok.
Krystyna Prońko i czerwone gitary, a już za chwilę Stan Borys i Irena Santor plaże. Będziemy teraz zwiedzać te dzikie, niedostępne i te, które wiążą się z pewnymi czasami dramatycznymi wydarzeniami. Pamiętam, jak kiedyś aktor Krzysztof Pieczyński, wydając kolejny tomik swoich wierszy, powiedział, że znudził się już podróżowaniem w swoim życiu, zdobywaniem właśnie różnych nieodkrytych zakątków, podróżowaniem po miejscach tych ludnych i bezludnych, i stwierdził, że czasami wyjście do kawiarni, która jest po drugiej stronie ulicy, jest taką podróżą poprzez spotkania z innymi ludźmi, a nawet bycie z samym sobą, że w ten sposób także można podróżować. Myślę, że podobne uczucie mogli mieć Państwo gdzieś właśnie znajdując się na jakiejś dzikiej plaży, czy w takim zakątku zupełnie bezludnym, gdzie ta podróż była takim jednocześnie przebywaniem z samym sobą.
A choć rzeczywiście taką bezludną plażę dzisiaj spotkać trudno i nie muszą być to też te plaże najsłynniejsze na świecie, jest coś fascynującego. Jakaś wędrówka też z samym sobą, kiedy się idzie po prostu brzegiem morza, a fale odmywają nasze stopy. Więc każda plaża w tym sensie na styku dwóch światów jest interesująca i taką wędrówkę teraz Państwa zapraszamy.
La 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 la. jak plaża, morze dookoła. Z wysokiego brzegu wieczór me wywoła. Twarz przy twarzy, dłonie w dłonie, przytuleni, zamyśleni, zakochani. Dobrze wiem, ku jesieni. Jeszcze nie tak dawno szedłem tędy z tobą. Wiatr nad szumem pali, jak ramieniem objął. Twarz przy twarzy, dłonie w dłonie, w blasku słońca roześmiany. Razem z tobą szedłem plażą, zakochany. Wspominamy, rozmyślamy, dziś dalecy, chociaż wczoraj.
Składam powoli okruchy tamtych dni. nad morzem stada chmur. Pejzaż moich nadziei umyka mi spod kół. Serce gryzie nostalgia, a duszę wcina nóg. Brat już śpiewa na faliach swój czarny smer.
Za nami przepiękna piosenka Ireny Santor, no i Spacer dziką plażą Stana Borysa, a przed nami Jeziora. No i też znowu taki utwór sztandarowy, który z przyjemnością Państwu przypominamy, Teresa Tutinas, Na całych jeziorach ty.
Don't czeka z pieczenią mazurską jesienią. Ja zielono od marzeń my na kładce i w barze do pary jest starze bezsenni żeglarze na całych jeziorach. Jednak my.
Proszę Państwa, i to też na koniec naszego dzisiejszego spotkania, prawda uniwersalna. Każdy zakątek świata, choćby najmniej znany i najbardziej gdzieś zakurzony na mapach najbliższej naszej okolicy, może stać się piękny, jeśli mamy z kim podróżować i z kim podziwiać. A jest co podziwiać, a będzie jeszcze więcej, bo już niedługo przecież jesień.
No i skoro w audycji Serce jak obłok pojawia się ta piosenka, no to też znak, że niedługo już coraz więcej jesiennych piosenek będziemy Państwu prezentowały i coraz więcej jesiennych i westchnień, i wspomnień, i uroków w audycji Serce jak obłok będzie się pojawiało. Tu raz jeszcze przypominamy o konkursie O miłosnej historii. Proszę o nim nie zapominać, będziemy jeszcze o nim przypominać, a dzisiaj już z Państwem się żegnamy. Tomek Goska,
Agnieszka Osmulska-Ilczuk,
Joanna Kuczborska, a na zakończenie Remedium i Marela Rodowicz.
Dobranoc.
Dobranoc.
Światem zaczęła rządzić jesień, topi go w żółci i czerwieni. A ja tak pragnę, czemu nie wiem, uciec pociągiem od jesieni. Uciec pociągiem od przyjaciół, wrogów, rachunków, telefonów. Nie trzeba długo się namyślać, wystarczy tylko wybiec z domu i wsiąść do pociągu, byle jakiego. Nie dbać o bagaż, nie dbać o bilet, ściskając w ręku kamyk zielony, patrzeć jak wszystko zostaje tyle. Wsiąść do pociągu, tyle jakiego, nie dbać o bagaż, nie dbać o bilet, ściskając w ręku kamyk zielony, patrzeć jak wszystko zostaje tyle. W taką podróż chcę wyruszyć, gdy podły nastrój i pogoda. Zostawić łóżko, ciebie szafę, niczego mi nie będzie szkoda. Zegary staną niepotrzebne, pogubię wszystkie kalendarze. W taką podróż chcę wyruszyć, tylko odważę. Wsiąść do pociągu, byle jakiego, nie dbać o bagaż, nie dbać o bilet, ściskając w ręku kamyk zielony, patrzeć jak wszystko zostaje tyle. Wsiąść do pociągu, byle jakiego, nie dbać o bagaż, nie dbać o bilet, ściskając w ręku kamyk zielony.
pańskiego. Nie dbać o bagaż, nie dbać o bilet, ściskając w ręku kamyk zielony, patrzeć jak wszystko dostaje. Mm-hmm.